Tak, można. Tak jak wam wspomniałem, teraz chciałbym się pochylić nad ignacjańskim rachunkiem sumienia. Rachunek sumienia należy do najważniejszych spośród ćwiczeń duchowych, które święty Ignacy proponuje w ćwiczeniach ignacjańskich. I nie bez przyczyny w pierwszej anotacji tekstu ćwiczeń duchowych wymienia Ignacy rachunek na pierwszej pozycji, nawet przed rozmyślaniem czy kontemplacją. Zresztą w całych ćwiczeniach opisane są właściwie trzy rodzaje rachunku sumienia. Chodzi o rachunek sumienia ogólny, który służy przygotowaniu do spowiedzi, codzienny rachunek sumienia szczegółowy, zmierzający od usunięcia jakiejś konkretnej wady. Wiem, jakie to jest istotne, jakby usunąć tą wadę główną. Oraz tak zwany codzienny rachunek sumienia według pięciu punktów. Ja wam później podam te pięć punktów. Tutaj chcę się zająć tym ostatnim, który jest ćwiczeniem charakterystycznym dla rysu świętego Ignacego. O wadze, jaką do niego przykładał święty Ignacy, świadczy fakt, że dopuszczał się w stosunku do swych współbraci możliwości nawet skrócenia codziennej medytacji. Natomiast nigdy nie pozwalał jezuitom, aby kiedykolwiek opuścili rachunek sumienia. Zresztą odprawia go każdy jezuita dwa razy dziennie po 15 minut, w południe i wieczorem, zwykle przed snem. Dlatego pytanie, dlaczego Ignacy przykładał tak wielką wagę do rachunku sumienia? Aby to zrozumieć, najpierw trzeba się skonfrontować z naszymi wyobrażeniami na temat tego ćwiczenia, które sprawiają, że mamy często już na wstępie odnośnie niego pewne uprzedzenia. Ciągle jeszcze przeważa w naszej świadomości też wiernych, w Polsce i nie tylko, taka moralistyczna interpretacja tego ćwiczenia duchowego. W takim ujęciu idzie przede wszystkim o to, by szukać swoich niedoskonałości, błędów, grzechów, żałować zań i przezwyciężać. Mimo że nikt nie kwestionuje tak wprost konieczności łaski Bożej do przemiany wewnętrznej, jednak sposób praktykowania rachunku sumienia prowadzi często do przeżycia go, tak jakby wszystko zasadniczo zależało ode mnie, tak jak jest w konfucjanizmie, tak zwany autotrening, czy w innych ćwiczeniach Dalekiego Wschodu, że ja siłą woli osiągam wszystko. A tutaj nie o to chodzi. Ponieważ gdyby tak było, to by ode mnie zależał ten wysiłek powodzenia czy niepowodzenia. Jednak tutaj nie chodzi o własną gorliwość, jakieś działanie, bo to łatwo by się można było zniechęcić. Trzeba sobie jasno postawić cel i sens takiego ćwiczenia. Sam tekst Ignacego ukazujący metodę codziennego rachunku sumienia w pięciu punktach też może być nieco mylący. Czytamy tam w punkcie drugim, że mam prosić o poznanie grzechów, łaskę jego odrzucenia, dokonania przeglądu dnia pod kątem moich myśli, słów i uczynków. Jednak nie wolno tego opisu odrywać od całego kontekstu, jakie są ćwiczenia duchowe i duchowość ignacjańska. Czyli chciałbym ująć ten sens ignacjańskiego codziennego rachunku sumienia w kilku w tych pięciu punktach. Chodzi tutaj, dokonam takiego resumé w istocie rachunku sumienia. Punkt pierwszy to jest miejsce codziennego rozeznawania duchowego. I Ignacy umieszcza w centralnym miejscu tego ćwiczenia nie człowieka i jego zachowanie, szczególnie jego grzeszność, ale zobaczcie, umieszcza Boga. Próbuje odkryć, jak udziela się on w naszych wewnętrznych poruszeniach. To jest bardzo istotne. Jak nie porusza duch dobry, duch zły. I rachunek sumienia to nie jest kursem samodoskonalającym się, lecz jest to nauka coraz lepszego odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach i wszystkie rzeczy Bogu, o czym wam wcześniej już mówiłem. A więc odnajduję to, co spotykam w codzienności. Ignacy jest bardzo praktyczny. Jest to szkoła odnajdywania Bożej miłości, która objawia się w konkretnych doświadczeniach tego dnia, to, co mnie spotyka. Aby mógł on spełnić swój cel, konieczne jest nauczenie się rozpoznawania w sobie poruszeń duchowych, a więc moje myśli i uczucia. Te poruszenia mogą mieć źródło nie tylko we mnie, ale także w interwencji dobrego ducha lub złego. I to jest bardzo istotne. Nie jesteśmy obojętni ani duchowi dobremu, ani duchowi złemu. Ta walka ciągle trwa. I właśnie kolejny etap będzie polegał na rozpoznaniu źródła poruszenia. Istotna jest dla mnie odpowiedź na pytanie, ku czemu to poruszenie zmierza. Czy to dobra, czy do zła. Bowiem niełatwo jest stwierdzić, czy to jakiś duch mnie inspiruje, czy też jakiś głos pochodzący z mego wnętrza, jeżeli nie mam doświadczenia, nie jestem w tym jakoś wyćwiczony. I dopiero nazwanie tego, co się we mnie dzieje, może mnie prowadzić do dojrzałej decyzji. Co z tym dalej zrobić? Drugim dopiero elementem rachunku sumienia jest nasza odpowiedź na dokonujące się we mnie poruszenia. W ogóle przy pierwszym punkcie to wejście w rachunek sumienia zawsze prośmy Ducha Świętego o Jego światło. Nie mogę rozpoczynać żadnej modlitwy, również rachunku sumienia, bez pomocy, bez prośby do Ducha Świętego. Ale też wyraź swoją wdzięczność w pierwszym punkcie za wszystko, co Ci Pan do tej pory uczynił. Za wszystko dziękuj. Wdzięczność Bogu. I w punkcie drugim warto zobaczyć ten też rachunek sumienia też, no, zobaczmy też, jak moje życie, moje powołanie, tym się angażuję. I punktem odniesienia tutaj poruszeń jest nie tylko dobro czy zło, ale także konieczność między wybierania pomiędzy dwoma różnymi dobrami. Zobaczmy, dobro i dobro. Chodzi o wybieranie większego dobra. To już nie jest tylko między dobrym a złem. W tym wypadku pomocne okazuje się uświadomienie sobie tego, kim jestem, gdzie jestem, z kim jestem, dla kogo jestem i w świetle tego weryfikacja kierunków mojego działania. Pytam więc, na ile poruszenie, które odkrywam sobie, jest zgodne z moją wiarą, z moimi wyborami, z moim życiem, czy z moim powołaniem. Czy prowadzi mi to do działania, czy też umocni mnie, czy też osłabi. Zobaczmy nasze wybory. Niektóre nas osłabiają, dołują, skończą się upadkami, a niektóre nas podnoszą. Bez tego ujęcia rachunek sumienia stanie się oderwany od życia. A Bóg tego nie chce i to też nie jest wolą Bożą dla mnie. Zobaczmy też w takim punkcie, że rachunek sumienia a modlitwa. Rachunek sumienia to nie jest prosta refleksja nad sobą, czy też to nie jest taka zwykła introspekcja. Rachunek sumienia jest zawsze modlitwą. A więc jest to nieustanne poszukiwanie woli Bożej, która nie jest możliwa do dokonania bez asystencji Ducha Świętego. To Duch Święty pomaga mi zobaczyć, jak Bóg mnie prowadzi i jak ja odpowiadam Jemu na Boże zaproszenie. A więc jest to próba spojrzenia na mój dzień oczami Boga. Jak ten dzień minął. I przejdę właśnie teraz do konkretów, do tej właśnie metody rachunku sumienia, tak jak mówię o tym, zawsze dziękczynienie za otrzymane dary. Na początku modlitwy mam wejść w postawę chrześcijanina, który właściwie staje przed Bogiem z pustymi rękoma. Jak mówi Karol de Foucault, nic nie posiada. Nie posiada nawet samego siebie, ale wszystko otrzymuje od Boga. A więc jest to uznanie się za stworzenie, a więc kogoś, kto jest zależny, kto nie jest samowystarczalny. To tak jak mówi święty Augustyn, czy chcemy, czy nie, zawsze jesteśmy istotami zależnymi od Boga. A więc dziękujmy Bogu za konkretne łaski w tym punkcie, otrzymane tego dnia, nie tylko za to, co było przyjemne, ale i za rzeczy trudne do przyjęcia, za ten ból pochodzący, a pochodzący tak samo z miłości Bożej, zesłał nam po to, abyśmy mogli wzrastać na drodze naszego życia, naszych wyborów, czy też naszego powołania. I tutaj pomocne mogą być takie pytania. Na przykład, co dzisiaj się wydarzyło i za co Bogu powinienem być wdzięczny? I nazwij to po imieniu, to jest bardzo ważne. Bóg jest bardzo konkretny, oczekuje też od nas konkretów, nazywania czegoś. Tak jak idziemy do lekarza, boli, 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 a nie wiemy, jak ból nazwać. Boli w kręgosłupie, którym kręgosłupie, gdzie, jaki to jest ból, kiedy występuje i tak dalej. Objawy bólu, nie? Wszystko trzeba jakoś nazywać. I dalej, czy przyjmuje dary Boże jako dary od Niego pochodzące? Czy całe moje życie staje się jednym dziękuję skierowanym do Boga? I za co jest mi najtrudniej być Bogu wdzięczny? To bym zawarł w pierwszym punkcie rachunku sumienia. I w drugim tutaj też przejdę o prośbę o światło. Ponieważ powiedziałem, że rachunek sumienia to nie tylko introspekcja, ale staję wobec Boga, który zawsze zna mnie lepiej niż ja sam samego siebie. Czyli im bardziej wchodzę głębiej w doświadczenie Boga, czy też w ćwiczenia duchowne ignacjańskie, to ja sobie uświadamiam, jak jeszcze wiele prawd o mnie samym jest dla mnie ukrytych. I stopniowo dochodzę do ich poznawania. Nawet sam dla siebie jestem tajemnicą. Odkrywam siebie w różnych doświadczeniach i sytuacjach. Czyli nie jest to możliwe też bez pomocy drugiego człowieka, a jeszcze bardziej bez pomocy Ducha Świętego. I dzisiaj wielu autorów wymienia także tę prośbę o światło na pierwszym miejscu. I myślę, że to jest nawet dobry pomysł. Poznanie darów Bożych, jakie otrzymałem tego dnia, to wymaga też szczególnej łaski otwarcia moich oczu. Wymaga uważności i czujności. O to zawsze codziennie prośmy, bo Zły Duch robi wszystko, abyśmy byli nieuważni, brak czujności, a wtedy On może zebrać swój plon i wygrać. I w punkcie trzecim przechodzę do konkretyzacji moich czynów. A więc ta część rachunku sumienia często bywa przeakcentowywana kosztem pozostałych punktów, ale w tym miejscu często ludzie dokonują wykazu swoich grzechów. I tak często w tym punkcie może być bardzo powierzchownie i wielu jest powierzchownych. Ale chcę się zatrzymać nad konkretnymi grzechami, nie próbując zgłębić ich postaw, z których się one rodzą. Czyli pomocą, aby sobie to móc jeszcze bardziej jakoś wyobrazić w takim metodzie pomocniczości, to będzie następujący schemat. Wyobraź sobie na przykład domek z piwnicą, z parterem i piętrem. W piwnicy spotyka się grupa przyjaciół, muzyków. Co jakiś czas grają dla własnej przyjemności w kwartecie utwory wielkich mistrzów, które sobie bardzo cenią. Na parterze domku bawią się dzieci pozostawiane bez opieki, krzyczą, biegają i hałasują. Na pierwszym piętrze naszego domu siedzi w fotelu zmęczony po pracy człowiek. Dochodzą do niego głośne dźwięki muzyki, ale hałas robiony przez dzieci prawie zupełnie uniemożliwia słuchanie. Co jakiś czas jakieś dziecko wbiega po schodach na górę. Wtedy zdenerwowany mieszkaniec domku wymierza mu klapsa, po czym mały wraca szybko na dół i jeszcze bardziej, ponieważ został ukarany, ze zdwojoną siłą zaczyna hałasować. Ten schemat obrazuje stan naszego wnętrza i wysiłki zmierzające do uporządkowania. Zobaczmy, że rzeczą mądrego jest porządkowanie. Człowiek mądry tylko porządkuje świat zewnętrzny, ale najpierw porządkuje swoje serce, czyli swoje wnętrze. Muzycy na dole, a Bóg zsyłający poruszenia w głębi naszego serca. Dzieci bawiące się na piętrze to wszelkie nasze nieuporządkowane uczucia, które są bardziej lub mniej nieuświadomione. Człowiek zaś na piętrze to nasze ego, nasze ja. To nasze ego ja, które trzeba przebijać. Dobrze to obrazuje właśnie Wielki Piątek. To przebicie serca. Ja mam przebijać moje ego codziennie, które we mnie cały czas jest i się odradza. I wbieganie dzieci na górę odpowiada chwili, gdy nieuporządkowanie naszego wnętrza dało znów o sobie znać, ponieważ znów popełniłem ten sam grzech, który mnie się ciągle powtarza, niezależnie od tego, ile ja mam lat. Wtedy karzemy siebie jakoś, po czym sytuacja wraca do stanu poprzedniego, mówię sobie, to już ostatni raz, ja się poprawię, dam sobie radę. Nie dam sobie rady. Sam sobie nie pomogę. Jesteśmy zawsze, kimkolwiek byśmy byli, papieżem, prezydentem, kimkolwiek, wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, na same boat, jesteśmy i okręci, płyniemy statku i nie damy sobie rady. Aby podejść dojrzale, bo to jest tak do tej sytuacji, należałoby dzieciom zabawy zorganizować. To znaczy zająć się gruntownie uporządkowaniem swego wnętrza. Nie należy karać siebie, bo z tego nic dobrego nie wynika. No co to da? Będę siebie karał. To ja się przez to zmienię? Doświadczenie pokazuje, że nie. Niestety nie. Naprawdę chodzi w tym punkcie o przypomnienie sobie tego, co się naprawdę wydarzyło. Czyli jak zareagowałem na różne poruszenia, jakie działy się we mnie tego dnia. Dlaczego w ten sposób zareagowałem? Zobaczyć swój egoizm, zdenerwowanie, może agresję, brak opanowania. Popatrzeć na siebie. A dlaczego tak reaguję? Co chciałem przez to osiągnąć? Co chciałem wyrazić? Też nie muszę analizować wszystkich wydarzeń. Mam około 15 minut. Gdzie Bóg wzywa mnie do szczególnej... I właśnie ważne miejsce jest, w którym miejscu Bóg wzywa mnie do szczególnej przemiany. Oznaką tego jest to, że gdy o niej myślimy, odczuwamy też jakiś niepokój. Czyli Bóg nam pokazuje, że to jest ważne miejsce. Jakbyśmy chcieli tę sprawę jakoś pominąć, zająć się czymś innym, jak to nieraz mówimy, zmieńmy temat, po prostu stosujemy ucieczki. Bo mężczyźni tak nie lubimy się odsłaniać. To jest domena kobiet, o mówimy. Jednak jeśli poważnie traktujemy Boga, to za tę dziedzinę również powinniśmy się poważnie zabrać. Potem temu celowi służy rachunek szczegółowy, ale warto nad tym pracować. To jest trudna praca. I w punkcie czwartym to jest skrucha. Moje serce skruszone i żal za grzechy. Czyli ja szczerze staję przed Bogiem i to mnie doprowadza do odkrycia moich słabości, też w odpowiedź na ogrom miłości Boga, który udziela się każdego dnia. I widzę też moje grzeszne tendencje, ale także widzę wytrwałość Boga i Jego cierpliwość względem mnie, że Bóg się mną nie zniechęca. Bóg nie ustaje w pracy. Mówię wam o tej pracy Boga. Nie ustamy. Nie ustaje w pracy nad przemianą mnie z grzesznika w swojego syna. Chodzi tu zawsze o żywą wiarę. Nieprzypadkowo właśnie w tę pierwszą konferencję mówiłem, ta żywa wiara, że Bóg właśnie kocha mnie i akceptuje takim, jakim jestem. Tutaj nie ma miejsca na smutki czy przygnębienia, tym bardziej na rozpacz, ani na ukrywanie się z Bogiem. Nie stosuję jakichś kryjówek, aby się ukryć w kryjówce, uciekając przed Bogiem, jak na przykład Eliasz. Ponieważ Bóg, jak już mówiłem, zna mnie lepiej niż mnie, niż ja sam siebie. A prawdziwa skrucha to zawsze jest spotkanie, zawsze jest spotkaniem przeżycia własnej grzeszności i miłosierdzia Bożego. To dzisiaj jest wyjątkowe święto, doświadczamy to. Warto byśmy ten dzień szczególnie wykorzystali. Doświadczenie miłosierdzia Bożego. I w punkcie 5 następuje postanowienie, które jest pełne nadziei i zaufania. A więc ten punkt jest ukoronowaniem poprzednich. Chodzi tu nie tyle o jakieś łatwe postanowienie poprawy, które patrzymy na siebie, są nieskuteczne. A po to się spowiada, skoro mam te same grzechy. A w wielu rekolekcjach spotykam, że mają takie wielkie postanowienia, a tylko może na piśmie czy w głowie, a niewiele z tego wynika. Zawsze lepiej mniej, jak najmniej, a konsekwentnie. Czyli metoda małych kroczków. Chodzi o podejmowanie małych kroków. Działań. To tak, przecież nikt się nie rodzi z nas mistrzem. Ani duchowym, ani jakimś mocarzem duchowym, ani mistrzem w sztukach walki. Zobaczmy, ci mistrzowie długo ćwiczą. W klasztorze Shaolin oni poświęcają wiele czasu na to. Postanowienie poprawy staje się teraz bardziej taką szkołą ufności w moc Bożej łaski. I to właśnie łaska mnie przemienia. Bo łaska zawsze może więcej niż najlepsza terapia i najlepszy terapeuta, którzy zawsze są ograniczeni. Łaska jest nieograniczona. Bardzo przydatne okazuje się też zapisanie pewnych wniosków z rachunku sumienia. Dawniej pamiętacie, że pamiętki na dworach prowadziły zeszyt uczuć i tak dalej, różne zeszyty miłosne, a nam to jest dobrze, prowadzić takie też, takie zeszyty poprawy, upadków, to też bardzo nam pomoże przy spowiedziach, w poznawaniu siebie. Ponieważ bardzo łatwo często zapominamy o tym, co zobaczyliśmy. Zapisanie pozwala stwierdzić, na ile moje wnioski się powtarzają i też, co istotne, na ile we mnie dokonuje się proces przemiany, czyli na ile ja już postąpiłem bardziej w poznaniu siebie i przezwyciężeniu moich słabości, wad, nawyków, nałogów. Zobaczmy, w Polsce teraz to 50% ludzi jest zanurzonych, to młodych, a nie tylko młodych, w pornografię. To jest bardzo dużo. W Stanach Zjednoczonych badania 60%. W Europie Zachodniej. To jest bardzo dużo. Zobaczysz te swoje zniewolenia, złe nawyki. To, co mnie osłabia, ogranicza. To, co mi odbiera radość Bożą. Odbiera mi ducha. Ducha walki. To jest też ta moja niemoc. Mój ciężar, który niosę. Jeszcze kamienie, które są takim pewnym wycinkiem, symbolem też mojej grzeszności. I to jest tych 5 punktów. Czyli to tworzy taką dynamiczną całość. Ponieważ rachunek sumienia stanowi całość i pominięcie choćby jednego z elementów przez dłuższy czas spowoduje stanięcie w miejscu. I w ten 5 punktów rachunku sumienia układa się całą zaangażowaną osobę. Jeżeli ktoś z uniesionymi rękami ustawia się na początku w postawie przyjęcia dobrodziejstw Bożych, to jest punkt 1. Dalej, światło Ducha Świętego, punkt 2. Aby ukierunkować swe życie według swego podstawowego pragnienia i wtedy może rozeznawać, co jest w jego sercu. Otrzymuje światło, aby był zdolny do znalezienia równowagi w swoim marszu, w swoim życiu. Czyli jedna stopa na ziemi oparta na tym, co daje mu pewność przebaczenia Bożego, a więc miłosierdzia. Druga unosi się z ziemi, by w zawieszeniu oddać się przyszłości, a więc całkowicie powierzyć się w ręce miłosiernego Ojca. To jest ten jedna z was najpiękniejszych tutaj, jeśli chodzi o miłosierdziu, właśnie ten fragment miłosiernego Ojca i powracającego powracającego syna, co bardzo pięknie Rembrandt tutaj opisuje. Ta jedna ręka jest taka matczyna, kobieca, delikatniejsza, obejmuje, a druga bardziej twarda, męska, już wypracowana, obejmuje tego syna. A więc ta miłość jedna, i kobieca, i ludzka, ta miłość Boża go obejmuje. To jest to wielkie, wielkie miłosierdzie. I myślę, że chciałbym jeszcze na koniec podać takich parę punktów pytań, które będą też pomocne do rachunku sumienia. Warto je też mieć na uwadze. One też nam mogą pomagać w przygotowaniu do spowiedzi. Zobaczyć swoją czystość. Czy moja czystość jest świadectwem o Chrystusie, czy też o moim egoizmie. Czy biorąc pod uwagę konsekwencje moich przyjaźni dla mnie samego, dla drugich, dla Kościoła, czy biorę konsekwencje, moje relacje z innymi? Dalej, czy w moich relacjach jestem roztropny, odpowiedzialny za swoje postępowanie? Czy myślę o dobru danej osoby, czy też może to być dobro tylko częściowe? Czy nie narzucam komuś mojej miłości, czy drugą osobą nie próbuję zawładnąć, aby to była moja? Przecież nikt nie jest moją własnością. Wszystko jest darem Boga. Każdy. Czy kocham innych dla Boga? Z uczuciem, ciepłem, delikatnością, ale również obiektywizmem, rozumnie, a więc mądra miłość, miłość wymagająca. Dalej, mówiłem o tym na wcześniejszej konferencji, jak wygląda moja służba. Też ja powinien też bronić mojego czasu, czy jestem asertywny, bo czas jest dany i zadany przez Boga i Bóg mnie z Niego rozliczy. Doba dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas ma tylko 24 godziny. Jak ten czas wykorzystuję? Czy go nie marnuję? A wiemy z doświadczenia, że każdy z nas marnuje czas w swoim stylu. Iluż to spotykam coraz więcej, nie tylko za granicą, w Polsce. Mąż przy jednym laptopie, żona przy drugim, dzieci gdzieś przy kolejnych i każdy po kolacji do północy przy laptopach. Zobaczmy, tam gdzie brak dialogu, ja nie mówię, żeby absolutnie jest potrzebne i niezbędne, ale też nic nie może stać się bożkiem w moim życiu, bo to mi przesłoni Boga i to już będzie brak realizacji pierwszego przykazania. Nie będzie miał Bogów co przede mną. Warto pytać, kto i co jest moim bożkiem. To znaczy, to jest bardzo proste. Komu najwięcej poświęcam czas i czy to jest konieczne? To już każdy z was musi dać sobie odpowiedź. Czy wraz z posuwaniem się w latach, wiadomo, że wszyscy się starzejemy, przemijamy, natury też nie oszukamy, że zasługuje na więcej dóbr, więcej czasu, większe wygody, większe korzyści, większą miłość, uwagę. Czy też potrafię pozostawać na małym, skromnym, pokornym. I dalej. Czy jestem dostatecznie wolny wewnętrznie? Czy potrafię się oderwać od przywiązań, od nastrojów? Taki czasownik polski musieć, muszę. Przecież ja nic nie muszę. Ja pragnę, ja chcę. Ta wolność. Cały świat Ducha Ignacego to jest ta wolność wewnętrzna. Tylko człowiek wolny wewnętrznie potrafi mądrze wybierać. A mądrze wybierać to też mądrze żyć. Żyć z logiką Pana Boga. Z Jego przykazaniami. Z Jego słowem. I dalej, czy widzę jasno najwyższe dobro, czyli Chrystusa, czy potrafię podążać za Nim każdego dnia, nawet za cenę krzyża, odrzucenia, fałszywych oskarżeń, pomówień. Te pytania są istotne, uważam, to co powiedziałem wcześniej i dalej. Warto też mieć kogoś, jakiego przyjaciela, powiernika czy kierownika, obojętnie jak go nazwiemy, aby móc to zweryfikować, bo wszyscy potrzebujemy obiektywizmu, patrzenie z boku, z zewnątrz, gdzie mi to inaczej to wygląda. Ponieważ jak wiemy, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, to już wiedzieli starożytni Rzymianie. Dlaczego? Dlatego to jest też takie istotne. A więc potrzebujemy tego zaangażowania, czasu też, aby się zająć sobą. Tak głębiej. To będzie to wypłynięcie też na głębie mojego życia duchowego i bycia dla Pana jako mężczyzna wdzięczny za dar stworzenia, kochający, służący i chwalący Boga tam, gdzie jest i tam, gdzie będzie. Miałem bardzo mało czasu, bo jeszcze prowadziłem dwie konferencje wczoraj na Jasnej Górze. Wspominałem o tym, że jest taka pierwsza ad experimentum. Będzie to tak, Beskid Niski, ja sobie już tą wioseczkę zapomniałem, tylko dla mężczyzn. Tam nie może być kobieta jak tutaj. Kobiety nas, są potrzebne, ale tak tutaj, bo tak świadectwo nas osłabiają, gdy są w naszym... Mężczyzna inaczej reaguje. Tu nie potrzeba być psychologiem, terapeutą. To będzie tak. To nie będzie w domu rekolekcyjnym. To będzie na wzór ojców pustyni. Pamiętacie, ojcowie pustyni, Egipt i Syria, IV, V wiek, mieli swoje domki. Wiele mądrości. To są dla mnie najlepsi psycholodzy, nas nauczyli. I... to będzie dla mężczyzn około, nie wiem, na razie 16, może być więcej, nie wiem. Będą namioty, każdy będzie miał minimum 2 litry wody, wieczorem będzie ognisko, nie będzie żadnego jedzenia, będą konferencje, taki fundament Ignacego na wzór ojców pustyni, będą też takie prace ręczne, będzie cisza przede wszystkim, spotkanie tylko z kierownikiem. I wtedy zobaczycie, jak toczy się walka wewnętrzna. Nie każdy to wytrzymuje. Dopiero gdy jest głód, dlatego że właśnie Pan Jezus nigdy się nie myli, gdy jest głód, gdy diabeł bardzo uderza, różne emocje, nastroje dochodzą do głosu i nie każdy to wytrzymuje, ale wtedy odkrywam, jaki ja jestem, kim ja jestem. I wtedy post i modlitwa, będzie to w naturze. Czyli to będzie takie bardziej większe wyzwanie i radykalniejsze. Ja to mam, ale w komórce, ale ja to prześlę tutaj może jak tutaj Andrzejowi, żeby dał to też na stronę, to ogłoszenie. Gdyby kto, już dokładnie datę znam. 17 do 22 sierpnia. Beskid Niski, ja tą wioskę też znam i to będzie oddzielone zupełnie od ludzi. Tam samochodem też do końca nie można podjechać, trzeba to wszystko wynieść, na to nie ma problemu. Ale to, czego mężczyzna współczesny potrzebuje, większych wyzwań, mocniejszych. Zobaczcie, są szkoły przetrwania, bo inaczej to mężczyzna będzie ciepłą kluchą. No wszystko podadzą, ciepła kanapa, jak mówi papież, towarzystwo kanapowe, a tutaj jest stworzony do walki. Ale zobaczcie, celem jest zawsze Bóg, to służy lepszym poznaniu Boga i siebie. Jest we wspólnocie, jest zupełna cisza. Słucham tylko Boga, modlę się, będzie adoracja codziennie, msza święta, konferencje, wszystko na świeżym powietrzu. Każdy ma minimum 2 litry wody. Nic nie będzie jadł. Nie wolno. No. Nie, na każdy dzień. Nie wytrzymał. Nie dam rady. Wtedy może być gorąco. Ktoś mi mówił, że tak, ja mówię, musi być namiot, bo jak będzie padało, będzie deszcz, to jak bez namiotu? Nie damy rady, to nie może tak być. Musi być namiot. No każdy będzie jakiś swój namiot będzie miał, że będzie w nim spał. Każdy będzie miał swój namiot. Będziemy oddzieleni wszędzie. To będzie, mówię, to jest pierwszy eksperyment w Polsce. Będzie. Ja to z takim panem tutaj z Sławek z Krakowa będziemy to razem organizować. I to jest zupełna nowość. To jest zupełna nowość, ale tutaj dlaczego to jest powrót do ojców pustyni, do tego życia po prostu, zasmakować innego wymiaru twardego życia mężczyzny. Zobaczmy, tu jest bardzo dobrze. Ja nie mówię o tych wszystkich ośrodkach rekolekcyjnych w Polsce i na świecie. Mamy wszystko podane. Tam będzie tylko Bóg, natura, ja i wspólnota w ciszy. Będą konferencje codziennie. Rozmawiam z kierownikiem duchowym. Czyli będzie polegać na tym, jak doświadczam modlitwy, jak przeżywam ten czas, co się we mnie dzieje, abym się mógł otworzyć, nazywać to, odkrywać siebie. To zupełnie inne doświadczenie niż każde inne. O. Tylko woda, sama woda, czysta woda, nic nie będzie. Nie. Trawy też nie, trawy też nie. A jeszcze momencik, już kończę. I teraz tak, ja tu szkoda, nie wziąłem tego, nie miałem tu czasu, bo za dużo mam tutaj. To jest tak, Beskidzki jest tak piękny i tak mam odkryty. Proszę? Dokładnie. Ja już tak nawet nie wiem. Tak, to prawda. No. I słuchajcie. I to ja tutaj, tak, coś chciałem powiedzieć, to jest to. To będzie na stronie i tam też będzie adres e-mailowy i tutaj się można zapisywać. Gdzie się można zapisywać? 1722, gdyby ktoś chciał, to już można czas rezerwować. Proszę bardzo. Tak. To już ten. Ja tutaj jak przyślę tutaj Andrzejowi, Andrzej, to dasz na stronę, tak? Na stronę, żeby tutaj od razu było na stronie. Tak, zaglądajcie, ja myślę, do tygodnia może to mi się to uda zrobić, żeby wejść na tą stronę. Ale chodzi o to, że ilość miejsc będzie ograniczona. My nie będziemy już gdzieś to, może jak tutaj będę jeszcze w innych miejscach, bo żeby nie było też za dużo, tak myślimy o 16 osób w namiotach i tak dalej. Słuchajcie, zupełna dzicz, zupełna natura i dzicz. Tam nikogo nie będzie. Tak? Dobrze? Jesteście zainteresowani?